Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Sylwia Ptaszek-Pydyn, jestem pracownikiem Microsoftu i mam przyjemność dzisiaj zaprezentować Państwu koncepcję chmury hybrydowej w oparciu o produkty firmy Microsoft. W oparciu o produkty firmy Microsoft, ponieważ koncepcja chmury hybrydowej, podejrzewam, że jest tożsama no właściwie każdej firmie, która tego typu usługami się zajmuje. Na początku jednak, dla takiego ujednolicenia systemu pojęciowego, dobrze by było, żebyśmy sobie zdefiniowali, czym jest chmura hybrydowa. Po co i dlaczego Państwo mają używać rozwiązania chmury hybrydowej? W jakich scenariuszach? No i jakie komponenty oraz jakie składniki z punktu widzenia firmy Microsoft warto wziąć pod uwagę, wykorzystując albo stosując rozwiązanie chmury hybrydowej? Rozpoczynamy w związku z czym od początku, czyli od definicji chmury hybrydowej. Definicja, którą Państwo widzą, jest definicją zaczerpniętą z Wiki. Podejrzewam, że tyle, ile osób zajmujących się informatyką, tyle w zasadzie definicji chmur hybrydowych. W tym przypadku, tak jak powiedziałam, posłużyłam się definicją taką najbardziej, wydaje mi się, ogólną, która mówi o tym, że chmura hybrydowa jest to infrastruktura, która jest połączeniem filozofii chmury prywatnej i chmury publicznej. Innymi słowy mówiąc, pewna część aplikacji, pewna część infrastruktury danego klienta znajduje się w chmurze prywatnej, u niego w lokalnym centrum danych, albo również u hostera, ponieważ to jest również koncepcja i również możliwość połączenia z infrastrukturą lokalną danego klienta. Natomiast następna część tej infrastruktury umiejscowiona jest w przestrzeni chmury publicznej. Chmura publiczna z punktu widzenia firmy Microsoft to jest, jak Państwo się domyślają, rozwiązanie Microsoft Azure. Podejście Microsoftu do chmury hybrydowej niewątpliwie związane jest z pewną taką spójnością w sensie produktów. Bez względu na to, czy Państwo będą wykorzystywali chmurę publiczną, chmurę prywatną, czy chmurę hybrydową, mają Państwo zestaw takich samych narzędzi do zarządzania. Zarówno do zarządzania, jak i do budowy. I to zarządzanie między innymi ma polegać na tym, że mają Państwo produkt, który nazywa się System Center 2012 R2, za pomocą którego zarządzają Państwo środowiskiem zarówno chmury prywatnej, chmury publicznej, jak i chmury hybrydowej. Mamy również pewną zależność z punktu widzenia w zarządzaniu produktów, z punktu widzenia klienta i jego potrzeb. Wiemy o tym, że w przypadku infrastruktury hybrydowej bardzo częstym scenariuszem jest wykorzystanie chmury hybrydowej do tego, aby przechowywać dane mniej krytyczne z punktu widzenia klienta. Czyli te, które są dla nas bardzo istotne, które związane są bardzo często z danymi wrażliwymi, przechowujemy lokalnie, natomiast na przykład kwestie dotyczące wykonywania kopii zapasowych, ewentualnie takich dużych danych składowych, zresztą o scenariuszach, w ramach których zachęcamy Państwa do tworzenia chmury hybrydowej, będziemy mówili. Tego typu dane możemy przechowywać właśnie u wendora, którym jest firma Microsoft, czyli u wendora, który oferuje rozwiązanie chmury publicznej. No i również z punktu widzenia klienta i rozwiązania hybrydowego mamy zapewnioną skalowalność, czyli to, co w zasadzie z punktu widzenia chmury publicznej i chmury hybrydowej jest takim najważniejszym elementem. Skalowalność na życzenie klienta i to zarówno ta, która jest skalowalnością w górę, wtedy kiedy potrzebne nam są zazwyczaj w bardzo krótkim okresie czasu dodatkowe zasoby, ale i również skalowalność w dół, czyli wtedy, kiedy przewidzieliśmy na nasze rozwiązanie o wiele większe zasoby, natomiast okazuje się, że takie nie są nam potrzebne. Z punktu widzenia ekonomii infrastruktury niewątpliwie jest to scenariusz, który jest warty do rozważenia. W przypadku również chmury hybrydowej bardzo częstym problemem, bardzo częstym zagadnieniem jest proces dotyczący takiego self-serwisu, czyli proces dotyczący zamawiania infrastruktury na życzenie klienta albo również jego klienta wewnętrznego. Tak jak powiedziałam, produkt System Center 2012 R2 również tego typu usługi świadczy. Odpowiedzmy sobie w związku z czym na pytanie, dlaczego i po co tworzymy środowisko hybrydowe. Te powody, które Państwo widzą, są takimi powodami moimi subiektywnymi, wybranymi po to, aby móc Państwu zaoferować scenariusze środowiska hybrydowego. Pierwszy z powodów, który moim zdaniem ważny jest i warty rozważenia w przypadku, kiedy tworzymy środowisko hybrydowe, to jest kwestia dotycząca przechowywania danych. Przechowywania danych zarówno tych w ramach kopii zapasowych, czyli wtedy, kiedy potrzebne nam są dodatkowe przestrzenie dyskowe po to, żeby móc kopie zapasowe przechowywać zastosować, szczególnie te, do których nie odwołujemy się bardzo często. Również w przypadku, jak Państwo widzą, kiedy mamy do czynienia albo kiedy chcemy odzyskiwać dane, przechowywać kopie danych w momencie, kiedy mamy do czynienia z aplikacją, czyli tym takim kluczowym elementem naszej infrastruktury. Niewątpliwie drugim elementem ważnym do rozważenia w przypadku budowy środowiska hybrydowego jest możliwość pozyskania środowiska testowego. Bardzo często jest tak, że w momencie, kiedy mamy do czynienia na przykład z aktualizacjami systemowymi, w przypadku krytycznego dla nas serwera, nie jesteśmy w stanie, albo czasami nie jesteśmy w stanie przewidzieć zachowania systemu operacyjnego w sytuacji, kiedy ta łata systemowa czy ta aktualizacja już się na nim odbędzie. Zakładamy, że jest to serwer na tyle krytyczny, że związany jest on z produkcją naszej infrastruktury, w związku z czym oznaczać to będzie, a przede wszystkim jego brak aktywności, że nie będziemy mieli możliwości dostępu do tego serwera. W związku z czym chcemy uniknąć sytuacji jakichkolwiek przestojów. Jest to serwer, który musi pracować 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W związku z czym, po to, żeby móc mieć pewność, w jaki sposób serwer ten z aplikacją najczęściej zachowa się po aktualizacji, możemy sobie dokładnie taki sam serwer stworzyć w chmurze publicznej, połączyć chmurę publiczną z naszą infrastrukturą, przetestować sposób zachowania tego serweru w sytuacji, kiedy dokonamy aktualizacji i mieć gwarancję i pewność, że po aktualizacji system będzie zachował się dokładnie tak, jak to powinno mieć miejsce i jak tego oczekujemy. W przypadku, kiedy tworzymy środowisko hybrydowe, niewątpliwie ważnym elementem jest również możliwość uzyskania pojedynczej tożsamości. Ta pojedyncza tożsamość polega na tym, że bez względu na to, z jakimi zasobami, czy to będą zasoby, które fizycznie będą przechowywane w chmurze publicznej, czy będą one przechowywane w chmurze naszej prywatnej, chcę mieć możliwość uzyskiwania pojedynczej tożsamości, między innymi polegającej na pojedynczym logowaniu single sign-on, czyli w sytuacji, kiedy mamy użytkownika, bo to dla niego takie środowisko również tworzymy, bez względu na to, czy zasoby znajdują się w chmurze publicznej, czy w chmurze prywatnej, użytkownik ten będzie miał jeden login i jedno hasło, na czym nam i użytkownikowi najbardziej zależy. Chmura hybrydowa w oparciu o produkty Microsoftowe jak najbardziej tego typu scenariusz również adresuje. Przyjrzyjmy się pierwszemu z omawianych scenariuszy, czyli scenariuszu polegającego na składowaniu danych, na tym, aby rozszerzyć infrastrukturę lokalną o pewną przestrzeń, która będzie fizycznie przechowywana w chmurze publicznej. Microsoft Azure ma możliwości polegające na tym, że każde nasze dane, które my składujemy, które przechowujemy w Azure, replikowane są 3 razy na danej infrastrukturze w ramach centrum danych. Jeżeli ta 3-krotna replika nam nie wystarcza, ponieważ nasze dane są na tyle kluczowe, że musimy mieć dodatkową nadmiarowość danych, możemy wykorzystać również georeplikację pomiędzy 2 centrami danych, które występują w tym samym regionie. W przypadku Europy region, o którym mówimy, składa się tak naprawdę z 2 centrów danych. Pierwszy znajduje się w Irlandii, drugi znajduje się w Holandii. W stosunku do siebie, z punktu widzenia również regulacji prawnych, regulacji Unii Europejskiej, dane te przechowywane są na terenie Unii Europejskiej, w związku z czym między innymi dlatego te lokalizacje. I tak jak powiedziałam, jeżeli występuje taka potrzeba, możemy wykorzystać również taką dodatkową nadmiarowość pomiędzy tymi danymi, czyli wykorzystać technologię georeplikacji pomiędzy 2 centrami danych. Te centra danych ze względów bezpieczeństwa muszą być od siebie oddalone, tak jak Państwo widzą, co najmniej o 7000 km, po to, żeby w sytuacji, kiedy nastąpią jakieś zdarzenia losowe, centra danych nie uległy jedno i drugie całkowitemu uszkodzeniu. Drugi z omawianych przez nas scenariuszy to jest pozyskanie środowiska testowego w ramach środowiska hybrydowego. Tak jak powiedziałam wcześniej, często jest tak, że dysponujemy dosyć ograniczoną infrastrukturą po to, aby móc najpierw przetestować to, co chcemy wdrożyć, a dopiero potem już bezpiecznie wdrożyć do środowiska produkcyjnego. Często jest również tak, że programiści, którzy pracują nad konkretnymi aplikacjami, potrzebują na przykład dostępu do konkretnych maszyn wirtualnych, które znajdują się na przykład w lokalnym centrum danych po to, żeby móc przetestować swoje rozwiązania, swoje aplikacje. Takie maszyny wirtualne dostarczane są przez administratorów, przez osoby, które zajmują się zarządzaniem środowiskiem, informatycznym. I tutaj następują pewne problemy. Pewne problemy dotyczące, no, zazwyczaj niestety ograniczonego budżetu na sprzęt, który do tego, aby środowisko testowe móc mieć zawsze dokładnie stworzone, występuje. Zazwyczaj również w przypadku sprzętu mamy do czynienia z pewnym limitem dotyczącym oprogramowania. Często jest również tak, że nie mamy fizycznego dostępu do maszyn wirtualnych, ponieważ na przykład dany programista potrzebuje danej maszyny wirtualnej już teraz. Konkretnej osoby, która zajmuje się dostarczaniem tej maszyny wirtualnej, nie ma, albo na przykład jest cały proces zamawiania maszyn wirtualnych. W związku z czym skalowalność jest również w kontekście oczywiście dostarczania tych maszyn wirtualnych jest mocno ograniczona. Jako rozwiązanie, tak jak powiedziałam wcześniej, możemy również zaproponować Państwu właśnie chmurę hybrydową, czyli to środowisko testowe będzie fizycznie przechowywane w chmurze publicznej, bezpiecznie połączone z naszą chmurą prywatną, ale jednak wydzielone po to, żeby było ono takim pewnego rodzaju polem badawczym. Tam zarówno programiści, jak i my jako administratorzy będziemy mogli testować to rozwiązanie, które będzie potem wdrożone do produkcji. Kolejny scenariusz, o którym również wspomnieliśmy na początku, to jest scenariusz polegający na wykonywaniu kopii zapasowych. Za pomocą również backupu, który znajduje się w chmurze publicznej, mogą Państwo składować albo wręcz wykorzystywać konkretne sposoby wykonywania kopii zapasowych. Rozwiązań jest tutaj kilka. Pierwsze rozwiązanie jest takie, że Państwo korzystają Państwo z backupu, który znajduje się na lokalnej infrastrukturze. Jeżeli jednak będą Państwo chcieli wykorzystywać backup, który znajduje się w technologii Microsoft Azure, mają Państwo również taką możliwość. Proces jest dosyć prosty, ponieważ wymaga on na początku zalogowania się na Państwa subskrypcji Microsoft Azure. W następnej kolejności instalują Państwo agentów. Ci agenci, jeżeli ma to być backup wykorzystywany na lokalnej infrastrukturze, muszą być instalowani na lokalnych maszynach w naszym centrum danych. Do tego, żeby wykorzystać poświadczenie, do tego, żeby system wiedział, że Państwo są osobami, które mają uprawnienia do tego, aby móc tworzyć takie środowisko hybrydowe, muszą Państwo również zarejestrować i pobrać certyfikat, który będzie poświadczał Państwa uprawnienia i Państwa prawo do tego, żeby Państwo mogli wykorzystać konkretną subskrypcję azurową, ale i również tworzyć backup lokalnego środowiska. Następnie Państwo tworzą pewne zestawy reguł i te zestawy reguł na przykład mówią o tym, kiedy backup ma być wykonywany, czyli w jakim okresie czasowym, co backupujemy, jak często i jakiego typu backup Państwo będą wykorzystywali, no i tworzony jest proces wykonywania kopii zapasowych. Jeżeli jednak z jakiegoś powodu mamy problem dotyczący odzyskiwania tych kopii zapasowych, my mamy dwa scenariusze do wykorzystania. Pierwszy scenariusz to jest taki, kiedy Państwo będą odzyskiwali po sytuacji awaryjnej backup na ten sam serwer, na którym czy z którego była wykonywana kopia zapasowa, ale mamy również drugi scenariusz, polegający na tym, że z jakiegoś powodu serwer, który pierwotnie wykonywany był do wykonywania kopii zapasowej, przestał istnieć, w związku z czym również mamy możliwość wykonywania kopii zapasowej albo odzyskiwania w tym przypadku kopii zapasowej na serwer alternatywny, który z jakiegoś powodu musiał być w tym przypadku wymieniony. Stworzyliśmy środowisko hybrydowe. Środowisko hybrydowe daje nam również możliwość korzystania z jednej tożsamości. Szczególnie ważne jest to dla naszych użytkowników końcowych, po to, żeby mieli możliwość korzystania z jednego konta i z jednego hasła, korzystając tym samym z różnych zasobów, które znajdują się fizycznie w różnej lokalizacji. Użytkownik nie do końca musi mieć wiedzę na temat tego, gdzie te zasoby się znajdują, natomiast niewątpliwie musi mieć możliwość korzystania z tych zasobów, do których chce mieć dostęp. Scenariusz, który Państwo widzą, zakłada połączenie infrastruktury on-premise, i tutaj mamy Windows Server z opcją, czy też z możliwością tożsamości lokalnej, czyli z Active Directory. Mamy bezpieczne połączenie za pomocą sieci wirtualnej z chmurą publiczną Microsoft. Chmura publiczna Microsoft zakłada również, że mamy tutaj pewne serwery, które będą między innymi umożliwiały nam wykorzystywanie tożsamości. Mamy również możliwość korzystania z technologii software'u jako serwisu, czyli z takiej dodatkowej jeszcze opcji, w ramach której software jest już przez daną firmę dla nas udostępniony, my musimy tylko go dostosować do naszych potrzeb i przykładem takiego software'u jako serwisu jest platforma Office 365. Użytkownik końcowy, który tutaj będzie próbował uzyskać dostępy do zasobów na przykład Office 365 albo aplikacji, które będą znajdowały się w chmurze publicznej bądź w chmurze prywatnej, taką możliwość posiada dzięki jednej tożsamości, którą za pomocą takiego połączenia chmury publicznej i chmury prywatnej użytkownik będzie uzyskiwał. Powiedzieliśmy, po co mamy budować środowisko hybrydowe, natomiast dobrze również wiedzieć, jakie komponenty firma Microsoft oferuje Państwu w budowie środowiska hybrydowego. Komponenty są bez względu na to, o jakiej infrastrukturze mówimy, czy jest to chmura publiczna, chmura prywatna, czy będzie to chmura hybrydowa, bardzo podobne, czyli podstawą jest Windows Server 2012 R2 jako system operacyjny ze wszystkimi swoimi funkcjami, przede wszystkim z wirtualizatorem, który pozwala nam właściwie na taką większą skalowalność naszej infrastruktury. Jest również Microsoft Azure jako rozwiązanie chmury publicznej, które udostępnia nam zarówno infrastrukturę jako serwis, ale i również platformę jako serwis. Mamy również produkt, który nazywa się System Center 2012 R2, za pomocą którego Państwo środowiskiem chmury publicznej, chmury prywatnej, chmury również hybrydowej mogą zarządzać, bez względu na to, jakie to środowisko będzie. Ono może być naprawdę bardzo skomplikowane. Ta chmura publiczna może być również tworzona w oparciu o hostera, u którego mamy część danych składowanych. No i mamy również Windows Azure Packa. Windows Azure Pack jest to taki bezpłatny produkt, z którym Państwo mogą zapoznać się na przykład po to, żeby zobaczyć rzeczywiście, jak wygląda takie środowisko chmury publicznej, czyli Microsoft Azure. Windows Azure Pack pozwala Państwu na to, aby Państwo mogli udostępnić swoim użytkownikom w infrastrukturze lokalnej, czyli w infrastrukturze on-premise, zasoby, z których będzie mógł korzystać, czyli na przykład maszyny wirtualne. Bardzo często jest tak, jak powiedziałam wcześniej, że mamy środowisko programistów, którzy potrzebują do testów swoich aplikacji jakąś ilość maszyn wirtualnych. Po to, żeby za każdym razem te maszyny wirtualne nie były i nie trafiały w postaci zapytania do nas, czyli do administratorów, my możemy za pomocą Windows Azure Packa, bezpłatnego produktu, udostępnić takim programistom możliwość stworzenia sobie takiego prowizjoningu maszyny wirtualnej samodzielnego. Oczywiście cały proces akceptacji jest tutaj zachowany, czyli to nie będzie tak, że każdy programista będzie mógł tworzyć dowolną ilość maszyn wirtualnych i my nad tym żadnej kontroli nie mamy. Absolutnie mamy, natomiast daje nam to pewną swobodę i również programistom w tworzeniu takiego środowiska, jakie będzie im potrzebne. Ze względu na technologię Windows Azure, mamy możliwość stworzyć takie środowisko hybrydowe, które będzie inicjowane od strony właśnie samej chmury publicznej Microsoft, czyli Azure. To połączenie, które Państwo widzą, jest połączeniem site-to-site, wykorzystującym szyfrowane połączenie za pomocą tunela VPN-owego pomiędzy dwiema infrastrukturami. Z lewej strony mamy infrastrukturę lokalną z określonymi zasobami i również z adresacją, która została przez nas wcześniej w trakcie tworzenia takiej infrastruktury stworzona. Po prawej stronie natomiast mamy środowisko chmury publicznej Microsoft. Jak Państwo widzą również, jest tutaj pewna koncepcja adresacji IP. Adresacja IP w przypadku rozwiązania chmury publicznej Microsoft jest bardzo elastyczna. Dokładnie takie same adresy wewnętrzne, adresy zarezerwowane w przypadku chmury publicznej funkcjonują, czy jest to adres sieci dziesiątkowej 172 i 192. Mają Państwo możliwość określenia, które zasoby z infrastruktury lokalnej będą połączone z zasobami infrastruktury chmury publicznej, w związku z czym tutaj żadnych ograniczeń Państwo nie mają. Jak Państwo widzą na dole prezentacji, jest informacja dotycząca konkretnego zasobu internetowego, w którym mogą Państwo zapoznać się z tym, w jaki sposób mogą Państwo tworzyć i w oparciu o jaką infrastrukturę, i mam tutaj na myśli infrastrukturę fizyczną, na przykład takie połączenie. Do tego, aby wykorzystać połączenie site to site, musimy mieć pewną konfigurację sprzętową. Mamy tutaj zasób, w którym dokładnie ta dokumentacja jest opisana, ponieważ oprócz samego połączenia site to site, jak Państwo widzą, możliwe jest również połączenie point to site. Informacje na temat różnic i na temat urządzeń, które muszą Państwo skonfigurować w przypadku takiego połączenia na temat tego, jaki sprzęt mogą Państwo wykorzystać i jakie polecenia muszą Państwo wpisać w odpowiednich miejscach, jest opisane w dokumentacji, którą Państwu przedstawiam. W związku z czym to połączenie w przypadku części infrastruktury zasobów lokalnych z infrastrukturą zasobów chmurowych jest jak najbardziej możliwe i przede wszystkim konfigurowalne przez nas jako administratorów. Jeżeli natomiast samo połączenie site-to-site nam nie wystarcza, ponieważ mamy na przykład pewną grupę zdalnych użytkowników, którzy będą chcieli korzystać z naszych zasobów, na przykład, które znajdują się w chmurze publicznej, taka konfiguracja również jest możliwa. Czyli w ramach połączenia site-to-site, tak jak w przypadku tej prezentacji, mamy również pewną grupę użytkowników, którzy będą łączyli się z infrastrukturą, w tym przypadku chmury publicznej, na zasadzie połączenia point-to-site. W ramach jednej konfiguracji możemy wykorzystywać zarówno połączenie site-to-site, jak i połączenie point-to-site. Taka sama sytuacja dotyczy samego procesu szyfrowania. Ono również jest bezpieczne w kontekście połączenia użytkownika z infrastrukturą, na przykład chmury publicznej, do której użytkownik będzie chciał się dostać. Podsumujmy sobie ten pierwszy fragment. Chmura hybrydowa jest niewątpliwie ciekawą alternatywą, ciekawym scenariuszem, wtedy kiedy chcemy rozszerzyć naszą lokalną infrastrukturę o pewne zasoby. Płacimy tylko za te zasoby, z których będziemy korzystali. W związku z czym to my jako administratorzy mamy pełną kontrolę nad tym, kiedy i w jakich scenariuszach dane zasoby będziemy wykorzystywali. Mamy możliwość wykorzystywania różnych modeli połączeń, czy to w oparciu o technologię, którą mają Państwo w ramach chmury publicznej, mam tutaj na myśli Azura, czy to w oparciu o produkt System Center 2012 R2, w ramach którego również takie połączenie jest możliwe. Mamy również wiele scenariuszy zastosowania. Chmura hybrydowa może być wykorzystywana oprócz wspomnianego wcześniej rozszerzenia infrastruktury, również po to, żeby Państwo mieli możliwość wykonywania składowania na przykład kopii zapasowych, czy ewentualnie tworzenia swojego własnego środowiska testowego. Zapraszam Państwa do testowania chmury publicznej i również zapraszam Państwa do wysłuchania drugiego odcinka z serii dotyczącego podstaw związanych z chmurą hybrydową. Dziękuję bardzo za uwagę.